Mówi Paryż RFI. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Kamiński, Piotr Osochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euranet, polecamy Państwa uwadze kronikę z cyklu Salony i Wystawy, Notatnik Paryski, magazyn kulturalny i magazyn z cyklu Muzyka ze Świata. Mówi Paryż RFI. Oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Bombaj we krwi, trwają walki z terrorystami w hotelach i w innych miejscach gospodarczej stolicy Indii. Kryzys polityczny w Tajlandii narasta, lotniska nadal zablokowane. Chiny gniewają się na Francję z powodu spotkania Sarkoziego z Dalai Lamą w Gdańsku. Bezdomni umierają we Francji z zimna. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Informacje o zakończeniu operacji antyterrorystycznej w indyjskim hotelu Taj w Bombaju okazały się zbyt optymistyczne. Wewnątrz budynku nadal było słychać strzały oraz detonacje. Na jednym z pięter hotelu wybuchł ponownie pożar. Telewizja indyjska podała informację, że terroryści używają zakładników jako żywych tarcz. Ciągle niejasna jest także sytuacja na terenie biurowca Nariman House, w którym terroryści przetrzymują działaczy ortodoksyjnej organizacji żydowskiej. Według przedstawicieli sił bezpieczeństwa wojsko przygotowuje atak na ten budynek. Indyjskim siłom bezpieczeństwa udało się zabić 4 domniemanych zamachowców, a 9 aresztować. W starciach zginęło 12 funkcjonariuszy policji, w tym 5 wysokich rangą oficerów, m.in. szef bombajskiej brygady antyterrorystycznej Hemant Karkar. W serii skoordynowanych zamachów w Bombaju zginęło co najmniej, według najnowszych informacji, 125 osób, w tym 6 lub 10 cudzoziemców. Rany mogło ponieść ponad 900 osób. Zamachy przeprowadzono w co najmniej 7 punktach miasta, popularnych pośród zagranicznych turystów. Do ataków doszło m.in. w 2 luksusowych hotelach Taj Mahal i Oberoi, kawiarni Leopold, szpitalu oraz na głównym dworcu kolejowym, którego gmach jest jednym z najbardziej znanych zabytków miasta. Uzbrojeni mężczyźni strzelali w tych miejscach z broni automatycznej, rzucali granaty, brali zakładników. Do zamachów przyznała się nieznana dotychczas organizacja Deccan Mujahideen. Prawdopodobnie jest to fikcyjna nazwa innej grupy, być może powiązanej z pakistańskimi ekstremistami i Al-Kaidą. Terroryści szukali w hotelach ludzi z brytyjskimi i amerykańskimi paszportami. Według BBC w czwartkowy ranek odgłosy strzałów i eksplozji słychać było w 16 punktach miasta. Terroryści mogą też przetrzymywać zakładników w jednym ze szpitali. Zajęli ponadto biura, jak wspomnieliśmy przed chwilą, ortodoksyjnej organizacji Chabad Lubavitch. W hotelu Oberoi przebywał jeden Polak. Konsul Janusz Byliński podawał zaś, że w Taj Mahal przebywa Polka, która była cała i zdrowa, lecz nie mogła opuścić budynku. Polak uwięziony w hotelu Oberoi zdążył się ukryć przed terrorystami. Przed południem Polak został uwolniony przez indyjskie oddziały antyterrorystyczne. Podczas zamachu w centrum strzelaniny znalazł się węgierski deputowany Parlamentu Europejskiego, wchodzący w skład oficjalnej delegacji przebywającej w Indiach, do której należał też polski poseł Masiel. Udało mu się jednak wyjść z opresji bez szwanku. Większość członków delegacji Parlamentu Europejskiego znalazła schronienie we francuskim konsulacie. Rząd Pakistanu zdecydowanie potępił akcję terrorystów w Bombaju. Wyrażono ubolewanie z powodu śmierci niewinnych osób. Zamachy zbiegły się w czasie z wizytą szefa dyplomacji pakistańskiej w Indiach i rozmowami na temat procesu pokojowego pomiędzy tymi dwoma krajami. Indie w przeszłości oskarżały Pakistan o wspieranie islamskich radykałów na indyjskim terytorium, czemu Islamabad zaprzeczał. Siły marynarki wojennej Indii poinformowały, że przeszukują statek handlowy z Pakistanu podejrzany o związki z zamachami. Rzecznik marynarki wojennej, kapitan Manohar Nambiar, poinformował, że statek Alfa przypłynął ostatnio do Bombaju z Karachi. 24-letni David Cocker, brytyjski klient jednej z atakowanych restauracji, powiedział w lokalnej telewizji indyjskiej, że napastnicy byli bardzo młodzi, prawie dzieci, mieli na sobie koszulki i dżinsy. Klient jednego z hoteli poinformował, że dopytywali się o Brytyjczyków i Amerykanów i posługiwali językiem hindu lub urdu, co oznacza, że to raczej Hindusi, a nie cudzoziemcy. Policja nie wyklucza, że należą oni do indyjskiego ruchu studentów islamu i że byli szkoleni więzieni w obozach islamskich w Pakistanie i w Bangladeszu oraz mają powiązania z Al-Kaidą. Organizacja ta przyznała się do większości ostatnich zamachów na cele cywilne w Indiach, a deklaracje owe uchodzą za wiarygodne. Ataki w Bombaju zostały przygotowane bardzo starannie. Mujahedini grożą już od maja, że zaatakują cele turystyczne w kraju, jeżeli rząd nadal będzie popierać Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej. Prezydent elekt USA, Barack Obama, oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą zacieśnić współpracę z Indiami w imię walki z terroryzmem. Agencje przypominają, że już 6 tygodni temu doszło w New Delhi do serii zamachów w imię Allaha, w których zginęły 24 osoby. Pakistan surowo potępił ataki, jak wspomnieliśmy przed chwilą, i zaproponował Indiom pomoc. Benedykt XVI wystosował pilny apel o zaprzestanie wszelkich aktów terrorystycznych w Bombaju. Mówi Pary Szarefi, kryzys Tajlandii trwa. Demonstranci spod znaku pstrokatej antyrządowej koalicji doprowadzili do zamknięcia drugiego już lotniska w Bangkoku, odcinając dostęp do stolicy kraju drogą powietrzną. Turyści próbują opuszczać kraj, podczas gdy stronnicy rządu domagają się ogłoszenia stanu wyjątkowego. Opozycja nacjonalistyczna i rojalistyczna, zgrupowana w Sojuszu Ludowym dla Demokracji, okupująca od przewczoraj międzynarodowe lotnisko Suvarnabhumi, zablokowała wczoraj drugie lotnisko Dom Wengang, służące w ruchu wewnętrznym. Celem operacji było odcięcie ministrów od miasta Chiang Mai na północy kraju, gdzie znajduje się premier Somchai Wongsawat. Lotnisko zostało zamknięte o północy. Generał Anopung Pajodina, naczelny dowódca armii tajlandzkiej, radzi premierowi, by rozwiązał parlament i zorganizował wybory, choć poprzednie odbyły się niespełna rok temu. Somchai odmawia, podkreślając, że został wybrany demokratycznie. Sojusz opozycji zresztą również odrzuca pomysł wyborów, domagając się natychmiastowej dymisji premiera. Manifestanci pozostali głusi na apele generała, który zażądał od nich ewakuacji wszystkich okupowanych miejsc, a w odpowiedzi zgromadzili się właśnie wokół drugiego lotniska. Mają na sobie stroje w kolorze żółtym na znak wierności królowi, a kieruje nim bardzo różnorodna grupa osobistości, biznesmenów, byłych oficerów i związkowców, których łączy tylko jedno – nienawiść do byłego premiera obalanego przez wojsko 2 lata temu i przebywającego na wygnaniu. Premier ma więc dla nich wadę niewybaczalną jako szwagier poprzedniego. Ten ostatni cieszy się nadal popularnością w wiejskich regionach na północy. Kryzys Tajlandii trwa od 3 lat. Okupacja lotniska międzynarodowego otwartego 2 lata temu stanowi tu jednak skok jakościowy. Populistyczna koalicja, nie cofająca się przed aktami przemocy, głosi wierność królowi, wstręt do otwartej demokracji, która jej zdaniem zachęca do korupcji, i domaga się od lipca reformy ustrojowej, gdzie 70% posłów w parlamencie byłoby mianowanych, a nie wybieranych. Wobec nieustępliwego stanowiska wszystkich stron i pogłosek o zamachu stanu, sytuacja w kraju jest całkowicie zablokowana.
Prezydent Zimbabwe Robert Mugabe poleciał do Kataru, gdzie w ten weekend weźmie udział w spotkaniu ONZ-u na temat finansowania rozwoju. Tymczasem w jego kraju epidemia cholery zatacza coraz szersze kręgi. Opozycja w Zimbabwe, władze południowoafrykańskie i liczne organizacje międzynarodowe mówią otwarcie o poważnym kryzysie humanitarnym. Rynsztoki są pełne wody i gnijących śmieci. Epidemia zebrała już ogromne żniwo w postaci 360 zmarłych i nadal grozi jej rozprzestrzenianie. W styczniu, zdaniem ONZ-u, blisko połowa ludności będzie potrzebowała pomocy żywnościowej. Rząd w Harare zapewnia tymczasem, że sytuacja jest pod kontrolą i odmawia wprowadzenia stanu wyjątkowego mimo nacisków ze strony licznych stowarzyszeń lekarzy Zimbabwe. Oficjalna gazeta rządowa The Herald ani razu w czwartkowym wydaniu nie wspomniała o epidemii. Od 8 lat Zimbabwe pogrąża się w marazmie ekonomicznym bez precedensu. Jego wyrazem jest nadzwyczajna inflacja, ponad 231 milionów% w lipcu, bezrobocie sięga 80% i praktycznie zerowa produkcja. Sytuację pogarsza kryzys polityczny, który rozpoczął się z chwilą upadku reżimu w marcu i kontynuuje po kontrowersyjnym wybraniu Mugabe na stanowisko prezydenta w czerwcu.
Mówi Pary Szeref. Chiny przełożyły szczyt z Unią Europejską przewidziany w poniedziałek, by zaprotestować przeciwko spotkaniu prezydenta Sarkoziego z Dalai Lamą 6 grudnia w Gdańsku. Pekin oświadczył, że data szczytu zależy od tego, kiedy Francja stworzy konieczne dobre warunki potemu. Nazajutrz po szczycie Chiny-Unia Europejska, który miał się zacząć w najbliższy poniedziałek w Lyonie, miało dojść w Paryżu do szczytu chińsko-francuskiego z udziałem premiera Wen Jiabao. To spotkanie również zostało przełożone. Według chińskiego przysłowia to stworzył problem, niech go załatwi. To nie Chiny wywołały tę sytuację, oświadczył rzecznik pekińskiego MSZ-u, podkreślając, że rząd i naród chiński są stanowczo przeciwne separatystycznym poczynaniom Dalai Lamy za granicą, jego kontaktom z przywódcami zagranicznymi. W osobnym oświadczeniu chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych całą odpowiedzialność rzuca na Paryż, który nie docenił chińskich wysiłków. Unia Europejska wyraża ubolewanie z tego powodu. Dalai Lama wraz z innymi laureatami Pokojowej Nagrody Nobla weźmie w Gdańsku udział w uroczystości z okazji 25. rocznicy przyznania tej nagrody Lechowi Wałęsie. Sarkozy jako urzędujący prezydent Unii Europejskiej figuruje na liście zaproszonych gości. Pekin ostrzegł Sarkozy'ego już 14 listopada, że spotkanie z Dalai Lamą zagrozi, jak się wyraził, zdobyczą w stosunkach francusko-chińskich. Dalai Lama odwiedzi również Czechy i Belgię, gdzie 4 grudnia wygłosi przemówienie na forum Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Zdaniem obserwatorów bezprecedensowy gest Pekinu wskazuje na wolę narzucenia światu swego twardego stanowiska. Jak podkreśla Robbie Barnett z Uniwersytetu Columbia, Dalai Lama odwiedza zachodnie stolice od ponad 20 lat. Chiny jednak nigdy nie podjęły w tej mierze posunięcia tak radykalnego jak odwołanie na tym tle wielostronnego szczytu. Zdaniem Barnetta Pekin wygrywa tu podziały w łonie Unii, by sprawdzić, kto będzie bronił zasad, a kto ulegnie naciskom, by nie drażnić. Agencja France Press przypomina, że w maju minister spraw zagranicznych Niemiec, socjaldemokrata Frank-Walter Steinmeier, odmówił przyjęcia Dalai Lamy w kilka miesięcy po spotkaniu tego ostatniego z Angelą Merkel, na co Pekin zareagował bardzo ostro. Spotkań z nim unika również ostatnio papież. Barnett uważa, że to za widowiskowe sukcesy chińskiej dyplomacji w kwestii tybetańskiej i podkreśla, że wobec Stanów Zjednoczonych Pekin zajmuje znacznie bardziej ugodowe stanowisko. To zdaniem Li Fana z World and China Institute w Pekinie dowodzi, że Europa nie odgrywa w stosunkach światowych roli pierwszoplanowej, a Tybet jest dla Chin ważniejszy od Brukseli. Mówi Paryż RFI, 3 bezdomnych, pośród nich najprawdopodobniej jeden Polak, zmarło w ubiegłym tygodniu z zimna w Lasku Vincennes. W regionie paryskim zmarły ponadto z zimna jeszcze 2 osoby. Prezydent Sarkozy oraz Christine Boutin, pani minister od spraw mieszkaniowych, wpadli na pomysł, by zmuszać bezdomnych do chronienia się przed zimnem w przytułkach, a nawet przeczesać Lasek Vincennes, w którym biwakuje co najmniej setka tzw. SDF, czyli osób bez stałego zamieszkania. Pomysły dotyczące łapanki na bezdomnych wywołały falę oburzenia pośród działaczy stowarzyszeń społecznych oraz pośród wielu polityków. Pani Boutin wycofała się z tego pomysłu i stwierdziła, że co innego proponować, a co innego urzeczywistniać. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Piotr Kamiński i Piotr Rosychowicz.
Dziennik ekonomiczny Les Echos wita ze sceptycyzmem europejski plan ożywienia skapcaniałej gospodarki, pisząc tak. Czy ktoś zna numer pogotowia kryzysowego w Komisji Europejskiej? Już w latach 70. Henry Kissinger zadał sławne pytanie o numer telefonu Europy, by ośmieszyć jej wątłe wpływy na forum światowym. Minęło lat 40, a instytucje unijne nadal potwierdzają słuszność tych sarkastycznych przytyków. Odpowiedź na kryzys spoczywa w rękach państw i tylko tam. Plan ożywienia, przedstawiony wczoraj przez José Manuela Barroso, ciągnął Les Echos w komentarzu redakcyjnym, jest planem jedynie z nazwiska. W istocie to zestawienie indywidualnych planów państwowych, gotowych albo w przygotowaniu. Na 200 miliardów euro, o jakich tam mowa, tylko 15% jest pochodzenia unijnego. Nie ma w tym nic szczególnie zaskakującego, skoro Unia nie posiada ani budżetu, ani kompetencji, by zrobić cokolwiek więcej. Jej budżet stanowi przecież 1% PKB 27 krajów członkowskich. Nie wolno jej zaciągać pożyczek, a w dziedzinie podatków nie ma praktycznie żadnych uprawnień. Jeżeli Unia nie ma więc w sobie nic z federacji, to nie instytucje brukselskie ponoszą za to odpowiedzialność. Komisja ma jednak na sumieniu pewien grzech, czytamy dalej w Les Echos. Nie jest w stanie nikogo zainspirować do działania. I przed kryzysem i w jego trakcie nie podjęła żadnych godnych uwagi inicjatyw, obnażając przed światem jedynie swe rozterki. Wczorajsze decyzje wykazują też, że jej przewodniczący chciał się przypodobać poszczególnym rządom, zatwierdzając to wszystko, co one już same zdecydowały i nie otwierając żadnych nowych perspektyw. Skończy się więc na przekłutym balonie. Daleko nam, daleko do europejskiego New Dealu, czegoś w rodzaju białej księgi Jacques'a Delors z 1993 roku, po powstałej również w dobie recesji. Na usprawiedliwienie Brukseli, pisze komentator Les Echos, powiedzmy wszakże, iż Europa boryka się dzisiaj, podobnie jak 15 lat temu, z chłodnymi uczuciami, jakie żywią do niej jej członkowie. Odpowiedź na kryzys nie będzie zatem skoordynowana, a jedynie równoczesna i równoległa. Londyn odsłania swój plan w poniedziałek, Madryt dzisiaj, Rzym jutro, Paryż uczyni to niebawem, a Berlin w istocie rzeczy nic nie wskazuje na to, że Niemcy nie mają racji, odkładając na styczeń decyzję wydawania lub nie miliardów euro, skoro trudno to uznać za cel sam w sobie. Lecz niemieckie Nein wobec nowych wysiłków w tej mierze i weto wobec problemów drogich Francji raz jeszcze obnaża fatalne tarcia w łonie francusko-niemieckiego stadła. Mięczakowata Europa i twarde Niemcy. Rok 2009 nie zacznie się pod najlepszymi auspicjami, konkludują Les Echos w komentarzu redakcyjnym. Nie wszędzie jest jednak kryzys. Wystarczy powiedzieć, że go nie ma, albo nie mówić, że jest, a on od razu być przestanie. Nazywa się to logokracja. Zostało doprowadzone do perfekcji w czasach przodującego ustroju, dzisiaj zaś powraca w jego ojczyźnie. Jak czytamy w Libération, dziennik Wiadomości dostał po łapach, bo pisał zbyt pesymistycznie. Ekonomista dziennika Jewgeni Gontmacher odważył się mianowicie opowiedzieć następujący scenariusz. W mieście N zamknięto główne przedsiębiorstwo. Tysiące pracowników zwolniono, a telewizja nadal pokazuje jazdę figurową na lodzie. Lokalni urzędnicy czekają na rozkaz z Moskwy, który nie nadchodzi. Zrozpaczona ludność miasta N bierze zatem szturmem ratusz miejski, po czym to samo zdarza się w mieście M. Po publikacji tego tekstu Wiadomości zostały przywołane do porządku przez rosyjski urząd nadzoru nad środkami masowego przekazu, gdyż artykuł można było interpretować jako nawoływanie do działań ekstremistycznych, czego ustawodawstwo rosyjskie zabrania. Wiadomości nie głupie, zamiast więc położyć uszy po sobie, nadały całej sprawie pewien rozgłos, odnosząc spodziewany skutek, gdyż scenariusz opisany przez Gontmachera prześladuje dzisiaj w sennych koszmarach cały kraj. Kryzys gospodarczy spadł na Rosję z wielką siłą. Przedsiębiorstwa zwalniają ludzi tysiącami, ale telewizja państwowa udaje, że wszystko jest po staremu. Tylko nieliczne media, takie właśnie jak Wiadomości albo Radio Echo Moskwy, próbują liczyć zakłady zamrażające działalność gospodarczą, ograniczające produkcję, obniżające płace lub zwalniające pracowników. Cytowany w Libération niezależny dziennikarz Walery Paniuszkin mówi, że telewizja dostała oficjalny rozkaz, by w ogóle nie używać słowa kryzys, ale to nikogo nie dziwi, skoro telewizja już od dawna przestała być w Rosji środkiem informacyjnym. Jest już jedynie narzędziem propagandy, gdzie nadaje się reklamy Pieluch, Jarzyn i Putina. Zdaniem Paniuszkina Wiadomości dostały po uszach dlatego, że to jeden z ostatnich organów informacyjnych wykonujących jeszcze uczciwie swoją pracę. Nawet w szeregach prasy uchodzącej za wolną tlen rzednie z każdym dniem. Inny poważny dziennik, Komersant, wykupiony został 2 lata temu przez Aliszera Usmanowa, kremlowskiego oligarchę, który będzie szczególnie podatny na naciski w dobie kryzysu. Echo Moskwy udostępnia mikrofon opozycjonistom, ale coraz częściej zmuszone jest zapraszać do studia rządowych propagandzistów. W tym zestawie Wiadomości kontrolowane przez grupę 3 gazet zagranicznych, w tym Financial Times i Wall Street Journal, to niemal ostatni bastion informacji. Mógł sobie na to pozwolić także dlatego, że nakładzik ma śladowy 73 tysiące egzemplarzy dziennie. Gdy tylko wybuchł skandal, instancja kontrolna zapewniła, że nie wydała ostrzeżenia, gdyż po 3 takich formalnych ostrzeżeniach można dziennik zamknąć, lecz jedynie zrobiła profilaktyczną uwagę bez prawnych konsekwencji. Profilaktyka dotarła jednak z pewnością do ostatnich krytycznych środków masowego przekazu, także na prowincji. Zanim palną coś o kryzysie, zastanawiam się 3 razy, pisze w Libération moskiewska korespondentka dziennika Lorraine Millot.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Tybetańczycy za nikczemne uważają naciski Pekinu na poszczególne kraje, wtedy gdy ich przywódcy spotykają się z Dalai Lamą. Frédéric Bobin pisze na ten temat w korespondencji zagranicznej na łamach Le Monde. Przełożenie szczytu Chiny-UE, który miał mieć miejsce w poniedziałek w Lyonie, tak naprawdę wcale nie zaskoczyło Tybetańczyków do Dharamsali. To tam właśnie, przypomina francuski dziennikarz, znajduje się siedziba tybetańskiego rządu na wygnaniu. Jeśli Tsering, przewodnicząca Stowarzyszenia Tybetanek, w telefonicznej rozmowie z Dharamsali mówi, że dotychczas Chińczycy pozwalali sobie jedynie na naciski wobec przywódców zagranicznych poszczególnych krajów zaraz po zapowiedziach ich spotkania się z Dalai Lamą. Teraz Pekin chce ukarać całą Unię Europejską za to, że jej przewodniczący, prezydent Francji Nicolas Sarkozy, zapowiedział, że spotyka się 6 grudnia w Gdańsku podczas uroczystości związanych z 25. rocznicą przyznania pokojowej nagrody Nobla Lechowi Wałęsie z duchowym przywódcą Tybetańczyków, też zresztą laureatem pokojowego Nobla. Pekin wyraźnie usztywnił swe stanowisko i nie ma już co marzyć o jakiejś nieokreślonej bliżej w czasie niepodległości, czy choćby proponowanej przez Dalai Lamę prawdziwej autonomii. Jeśli Karma, redaktor naczelny Głosu Tybetu, finansowanego przez Norwegów radia w Dharamsali, twierdzi, że piłka jest teraz po stronie władz w Pekinie. Zobaczymy, jaki jest naprawdę stosunek do nas, Chińczyków, dodaje. Przed wielkim zgromadzeniem Tybetańczyków w Dharamsali, na które w dniach od 17 do 22 listopada przyjechało ponad 600 delegatów, Chińczycy spekulowali w Pekinie o ewentualnych podziałach wśród Tybetańczyków. Podziałach między zwolennikami całkowitej niepodległości, a zwolennikami częściowej autonomii. Dałem im jasno do zrozumienia, że mylą się, mówi brat Dalai Lamy Gyalo Trondup, były tybetański negocjator z Pekinem. Dałem im do zrozumienia, że wszyscy Tybetańczycy popierają jak jeden mąż swego przywódcę Dalai Lama.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Francuska prezydencja Unii Europejskiej przedstawiła w środę 26 listopada główne wytyczne planu walki z podróbkami na okres 2009-2012. Dyrektorzy generalni urzędów celnych 27 państw Unii Europejskiej spotkali się w Paryżu, aby opracować wspólny europejski plan walki z podróbkami. Problem, który kiedyś dotyczył głównie produktów luksusowych, obecnie niebezpiecznie się rozpowszechnił, mówi Eric Werth, francuski minister budżetu.
On a toujours le sentiment que c'est de la contrefaçon.
Wydawało się, że podrabiane są produkty markowe, torby znanych kreatorów, tego typu przedmioty, czyli produkty luksusowe, ale tak nie jest. Podrabianie objęło obecnie części zamienne do samochodów, lekarstwa, zabawki. Często zresztą kupujący nie zdają sobie sprawy, że kupują podróbkę. Stwarza to zagrożenia, czasami poważne. Proszę sobie wyobrazić wadliwą część samochodową. Ten fenomen w skali światowej, a dane te pochodzą z roku 2005, dzisiaj więc pewnie liczba ta jest znacznie wyższa, szacowano na 200 miliardów euro pochodzących ze sprzedaży podrobionych produktów. I często produkcja takich przedmiotów znajduje się w rękach mafii, organizacji przestępczych.
Plan zwalczania tego rodzaju przestępczości ujęty został w 4 główne punkty. Walka z podróbkami stanowiącymi zagrożenie, walka z przestępczością zorganizowaną, z globalizacją podróbek i z rozpowszechnieniem ich za pomocą internetu. Czechy, które przejmują rotacyjną prezydencję Unii Europejskiej od stycznia przyszłego roku, uznały walkę z podróbkami za jeden ze swoich priorytetów. Oto co mówi na ten temat wicedyrektorka czeskiego Urzędu Celnego.
Planujemy ściślejszą współpracę z europejskimi urzędami celnymi, ponieważ wiele z nich, na przykład Urząd Francuski, już ustanowiły specjalną komórkę wyspecjalizowaną w poszukiwaniach w internecie. Osiągają oni dobre rezultaty. Planujemy więc spotkania z wchodzącymi w jej skład ekspertami. Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć podobne komórki poszukiwania via internet we wszystkich państwach europejskich, a także zawrzeć porozumienia z firmami, które proponują swoje produkty na stronach internetowych.
Na spotkaniu obecni byli również szefowie przedsiębiorstw, którzy mają pewne wątpliwości co do funkcjonowania tego systemu. Podjęte środki wydają się na razie bardzo teoretyczne, pozostają tematem debaty, nie stają się elementem realnej gospodarki. Wprowadzenie ich w życie będzie szczególnie trudne w wypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje się stworzenie międzynarodowej grupy obserwatorów, obserwatorów, którzy będą ułatwiać wymianę doświadczeń i informacji między 27 członkami Unii. Marc-Antoine Jamet, prezes Unii Producentów.
Les 27 vont être à égalité, c'est-à-dire nos amis tchèques qui vont assumer la présidence, nos amis hongrois, polonais.
27 członków Unii traktowanych będzie tak samo, to znaczy nasi przyjaciele Czesi, którzy przejmą prezydencję Unii, nasi przyjaciele z Polski i Węgier, które są jakby otwartymi drzwiami do Europy. Część państw, które nie za bardzo się tym interesują, jak Bułgaria czy Rumunia. Inni, którzy uważają, że nie stanowi to poważnego problemu, jak państwa Europy Północnej. Wszyscy będą musieli opublikować te same statystyki, podjąć te same środki, porównać witryny internetowe, na których sprzedaje się najwięcej i te państwa, które są najbardziej winne. A ponieważ będzie prowadzona klasyfikacja od 1 do 27, to zmusi tego z 27 pozycji do poczynienia większych wysiłków. Ta grupa obserwatorów będzie miała fundamentalne znaczenie. To pierwszy krok w stronę Europy Zjednoczonej w walce z podróbkami. I między nami mówiąc, 27 będzie mogło wobec Chin przemówić bardziej zdecydowanym głosem.
Face à la contrefaçon et à 27 entre nous, face à la Chine, on parlera probablement un peu plus fort.
W 2008 roku ponad 70% zatrzymanych podróbek pochodziło z Chin. Unia Europejska chciała podpisać z Pekinem plan akcji celnej, ale władze chińskie anulowały spotkanie na szczycie przewidziane na 1 grudnia.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Pinakoteka paryska proponuje obecnie dwie równoległe wystawy. W podziemiach Jackson Pollock i szamanizm. Na piętrze obrazy Georges'a Rouault z kolekcji japońskiego marszanda Idemitsu. Pierwsza jest próbą nowego spojrzenia na źródła twórczości Pollocka, druga przede wszystkim zestawem świetnych obrazów i po trosze refleksją nad tym, dlaczego malarstwo Rouaulta znajduje tak żywy odbiór w Japonii. Ponadto zestawienie tych dwóch malarzy to zestawienie dwóch całkiem różnych tęsknot natury metafizycznej. Dla Rouaulta drogą jest medytacja naznaczona chrześcijańskim miłosierdziem i okazuje się, że jego postawa medytacyjna wraz z jej malarskim przekładem znajduje odpowiedniki w tradycji sztuki japońskiej. Dla Pollocka psychoanaliza, surrealizm i zgłębianie praktyk szamanistycznych służą odkrywaniu swego głębokiego ja i ucieczce od nowoczesnej kultury masowej, co go prowadzi do stworzenia nowego języka malarskiego, w którym zakodowane są podstawowe gesty i znaki otwierające dostęp do świata niewidzialnego. Wystawa Pollock i szamanizm kładzie nacisk na obrazy z przełomu lat 30. i 40. Można na niej zobaczyć zaledwie 2-3 przykłady tych obrazów malowanych od 1947 roku techniką drippingu, dzięki którym przeszedł on do historii. W zestawieniu z obrazami wcześniejszymi wystawione są albo rytualne przedmioty związane z praktykami magicznymi Indian amerykańskich, wyświetlane są też 3 filmy dokumentalne dotyczące tych praktyk, albo obrazy kilku europejskich malarzy, którzy wywarli największy wpływ na Pollocka. Wśród nich najważniejsze miejsce zajmuje André Masson. Te wczesne obrazy i rysunki samego Pollocka, abstrakcyjne lub na wpół abstrakcyjne, w większości budzą zawód. Stara się on, na ogół bezskutecznie, zmusić szerokie smugi farby do wyrażania jakichś stanów ducha, naśladując najpierw swego meksykańskiego mistrza Orozco, potem wspomnianego André Massona, Jeana Miró, po trosze też Picassa. Wartość tych obrazów leży raczej w elementach, które składają się na jego poszukiwanie i które wydobywa scenariusz wystawy. Jej kolejne odsłony to ofiara i śmierć, złączenie człowieka i zwierzęcia, mężczyzny i kobiety, poczęcie i narodziny. Tu mamy słynny obraz Birth, narodziny, z londyńskiej Tate. Piktogramy, abstrakcje, taniec i na oczywistym końcu ekstaza, gdzie dripping staje się sposobem na wyrażenie niewidzialnego i wbrew rozpowszechnionej opinii wcale nie jest czystą abstrakcją, lecz formułą gęsto utkaną symbolami. Dyrektor Pinakoteki Mark Restellini przedstawia tę wystawę przygotowaną przez Stephena Polcari jako wyjątkową, diametralnie zmieniającą rozumienie malarstwa Pollocka, które przestaje być abstrakcją w sensie nieprzedstawiania braku przedmiotu. O zainteresowaniu Pollocka szamanizmem, czy szerzej kulturą Indian amerykańskich wiadomo było od dawna, taka interpretacja jest więc dopuszczalna. Odniosłem jednak wrażenie, że entuzjazm poniósł komisarza wystawy. Wychwycenie elementów, na jakich Pollock wybudował swoje ostateczne dzieło, wymaga przestudiowania całej serii dosyć słabych obrazów, które dodatkowo przygasza kilka znakomitych dzieł André Masona i do których eksponaty, by tak rzec etniczne, same w sobie nader ciekawe, stają się trochę mechaniczną ilustracją tezy komisarza.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Zwierzę w mieście to temat rzeka. Od muzeum Fragonard w Maison Alfort, gdzie trzeba mieć nerwy mocno na wodze trzymane, gdy ogląda się nam przedstawione eksponaty, po problem zwierząt we współczesnym Paryżu. I to jakich zwierząt? Od psów i kotów po te stworzenia bardziej egzotyczne i nie zawsze importowane do Francji w sposób legalny. Przyjrzymy się temu zjawisku, które ma także niesłychanie brutalne, przynajmniej dla nas wychowanych w kulturze śródziemnomorskiej, oblicze. Paryscy celnicy najpierw wpadli na trop, a potem wykryli, chwała im za to, przemyt ubrań uszytych z futer psów i kotów. Ubrania, kurtki i płaszcze pochodziły z Chin. Importowało je pewne przedsiębiorstwo na przedmieściach Paryża. Właściciele firmy zapewniali celników, bijąc się z hukiem w piersi, że byli przekonani, iż są to ubrania wykonane ze sztucznego futra. Na co liczyli, to trudno dociec, bo celnicy wpadli na trop przestępstwa, kierując się, jak za przeproszeniem, pierwszy lepszy pies używany przez policję, powonieniem. Poszli za węchem, gdyż futra przygotowane do produkcji cuchnęły w sposób odbierający wszelką możliwość czucia czegokolwiek. Organizacje działające na rzecz ochrony praw człowieka to bardzo budujące, że nie tylko walczymy o prawa człowieka, ale także zwierząt. Apelują, żeby z handlu wycofano wszystkie futrzaki, te naturalne i te sztuczne. Sprawa chyba nie jest do wygrania, chociaż argument organizacji na rzecz zwierząt jest nie do odparcia. Psy i koty są przez chińskich oprawców odzierane ze skóry na żywca. Pod Paryżem celnicy przejęli transport ponad 4000 kurtek i płaszczy z psich i kocich skór. Ile psów i kotów musieli Chińczycy żywcem obedrzeć, żeby takie ilości ubrań wyprodukować? To pytanie pozostawmy bez odpowiedzi, bo nie wiemy i nie chcemy wiedzieć, jak to się odbywa. Ale skoro chińscy smakosze robią taki raban na rynku, że w Chinach hoduje się niedźwiedzie, którym na żywca obcina się łapy, bo to smak przedni, to chyba ten świat naprawdę zwariował. Schopenhauer nie miał racji, a gadka o moralności i etyce to są puste słowa, które można wypychać pierzem takim, jakie komu przypadnie do gustu. Oczywiście z kaczek i gęsi obdzieranych na żywca. Ale czy i w demokratycznej, republikańskiej Francji pies jest traktowany jak pies, a nie jak przedmiot? Rzecz jasna, postępowanie celników udowodniło, że barbarzyństwo wobec zwierząt będzie karane. Z drugiej strony prawo uznające, że handel i wprowadzanie na rynek ubiorów z psiej czy kociej skóry jest karane, zostało przyjęte we Francji dopiero 2 lata temu. Fundacja 30 milionów przyjaciół, bo Francja ma największą liczbę psów i kotów domowych w Europie. Już widzę, jak się Chińczycy oblizują na myśl o tym, ile to kurteczek i płaszczy można byłoby wyprodukować. Zadumało się nad zjawiskiem porzucenia psów i kotów przez Francuzów. I francuski też. Jaki jest powód oddawania swego ulubieńca do schroniska? Okazało się, że na pierwszym miejscu jest przeprowadzka. Aż 3/4 zapytanych o to Francuzów taki właśnie powód podaje jako przyczynę rozstania się z psem lub kotem. Zaraz. Albo to jest kumpel i członek rodziny, albo zabawka od kaprys i nic więcej. Dlatego autorzy sondażu są zdania, że przeprowadzka to czysta wymówka. Już więcej wątpliwości budzi drugi punkt. Rozwód lub rozstanie się z partnerem. Sam byłem świadkiem takiej sytuacji, w której rozchodząca się para nie mogła się porozumieć co do psa, no bo jak się nie mogła dogadać co do swojego życia, to rzecz jasna co do psa też. I w prasie ukazało się dramatyczne w swej treści ogłoszenie. Sprzedam Bernardyna. Jeśli w ciągu 2 tygodni nie znajdzie się nabywca, to go uśpię. Dramat jak w Hitchcocku. No ale jak ludzie nie potrafią sobie dać rady z życiem w parze, to jak mogą się uporać z życiem we trójkę z Bernardynem? Trzecim powodem na liście we francuskiej ankiecie jest alergia. 1/3 twierdzi, że oddaje psa, bo jest za bardzo agresywny lub źle wychowany. Przepraszam, gdzie pani czy pan byliście, gdy psa wychowywano? Na Księżycu? W schroniskach najczęściej lądują psy dużego kalibru. To pokłosie 35-godzinnego tygodnia pracy, bezrobocia i kryzysu. Ludzie pracujący 4 dni w tygodniu chętnie wyjeżdżają na weekend i pies dużych gabarytów im w tym przeszkadza. Drugi powód jest ściśle finansowy. Duży pies żre straszliwe ilości i i bezrobotnych oraz tych, których kryzys poważnie trącił po ramieniu, nie stać na takiej ilości jadła, jakie przeżera wilczur, bernardyn czy inny lonberger. Ten typ to 9 na 10 przypadków porzucenia psa przez jego francuskiego właściciela. Snobizm górą, stąd najczęściej adoptowane psy to te, których rasa może podbić bębenek samooceny ich właścicieli. Przykładem buldogi, które w sklepie kosztują astronomiczne pieniądze, około 2000 euro. W schronisku można je kupić za znacznie mniejszą cenę, ale za to, co za splendor spływa na właściciela lub właścicielkę, że na taki rzadki okaz jego czy ją stać. Większość tych psów i kotów, które trafiają do schronik, jest fatalnie traktowana. Ludzie zapominają nie tylko o swoim człowieczeństwie, ale także o tym, że za takie postępowanie grozi im kara 2 lat więzienia i 30 tysięcy euro grzywny. I tak od futra zaczęliśmy tę niewesołą opowieść i na futrze kończymy. Niech żyją francuscy celnicy.
RFI, Radio France Internationale.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Claude Lévi-Strauss, ojciec nowoczesnej antropologii, wybitny przedstawiciel strukturalizmu, jeden z najbardziej wpływowych intelektualistów XX wieku, 28 listopada kończy 100 lat. Nie pokaże się jednak na żadnej z niezliczonych ceremonii i wystaw, które poświęcają mu Francja i jego rodzinna Belgia. W odróżnieniu od Aleksandry David-Nil, która w wieku 100 lat postanowiła wyrobić sobie nowy paszport, Lévi-Strauss czuje się znużony i postanowił odciąć się od świata. Od roku nie wychodzi z domu, nikogo nie przyjmuje i rozmawia tylko z najbliższymi. Nie wiadomo, co myśli i jak myśli. Milczenie Lévi-Straussa nabiera jednak specjalnego sensu, jeśli pamięta się, co powiedział w czasie swego ostatniego wystąpienia telewizyjnego w 2005 roku. To, co zauważam, stwierdził gorzko, to straszliwe zniszczenia, stopniowe zanikanie całych gatunków roślin i zwierząt, a także fakt, że ludzkość z powodu swej rosnącej liczebności żyje w stanie wewnętrznego zatrucia. Świat, w którym kończę swą egzystencję, nie jest światem, który mógłby mi się podobać. Świat, który lubił Lévi-Strauss, był światem 2,5 miliarda ludzi. Światem, w którym pod niebem Mato Grosso w Brazylii usłyszeć można było śpiewy Indian Bororo. Tego świata już nie ma i jego zniszczenie jest złowróżbnym znakiem dla całej ludzkości. Czego nauczył nas autor Smutku Tropików? Co odkrywa osoba, która po raz pierwszy otwiera jego książki? Jak podkreśla Stéphane Breton, etnolog pracujący w Muzeum Quai Branly, które Claude'owi Lévi-Straussowi poświęca wielką okolicznościową wystawę, odkrywamy przede wszystkim to, co mamy cały czas przed oczyma, ale co mamy zazwyczaj uważać za skandaliczne, alienujące, sprzeczne z naszym frenetycznym dążeniem do emancypacji. Odkrywamy istnienie społeczeństwa. A w społeczeństwie, niezależnie od tego, czy jest to społeczeństwo Indian, Mato Grosso, czy społeczeństwo krajów uprzemysłowionych, wszystko jest od siebie wzajemnie uzależnione. Jeśli jeden z fragmentów zostanie wyjęty z konstrukcji, ogólna równowaga ulega zachwianiu. Może ona zostać naruszona nie tylko w wyniku poważnych kryzysów, ale także gdy następuje erozja przyzwyczajeń i wartości, na których opiera się nasze życie. Wyrażenie une image d'Épinal, obrazek z Épinal, oznacza naiwne uproszczenie, sentymentalny stereotyp. Można powiedzieć, że serce przeszyte strzałą jako symbol miłości to obrazek z Épinal. Można też na przykład komuś zarzucić, że ma wyobrażenie o rodzinie, miłości czy wojnie rodem z obrazków z Épinal. Skąd wziął się ten idiom? Jego źródeł należy szukać w XVIII wieku, kiedy wielką popularnością cieszyły się ryciny w wesołych, ostrych barwach sprzedawane na jarmarkach przez wędrownych handlarzy jeżdżących z miasta do miasta. Obrazki te odzwierciedlały ludowe gusta i przedstawiały scenki z życia codziennego, znane osobistości, epizody z historii Francji. Były też często ilustracjami znanych piosenek. W epoce napoleońskiej znaleźć można było na nich portrety cesarza, kolejne etapy jego wielkiej epopei, podobizny jego podkomendnych. Obrazki rozdawane dzieciom i weteranom przy różnych okazjach odegrały niebagatelną rolę w krzewieniu legendy napoleońskiej. Osobą, która wpadła na pomysł, by wydawać i sprzedawać na dużą skalę te kolorowe ryciny, był tuż po rewolucji drukarz Jean-Charles Pellerin. A ponieważ jego fabryczka mieściła się w Épinal w Vogezach, na wschodzie Francji, ryciny nazwano obrazkami z Épinal. Pellerin był fabrykantem kart do gry i tapet. Swą drukarnię, w której zastosował znaną od stuleci technikę drzeworytu barwionego przy pomocy szablonów, założył w 1796 roku. Drukowanie obrazów odbywało się wtedy przy pomocy prasy drukarskiej, zwanej prasą Gutenberga. W muzeum założonym w Épinal w 1992 roku zwiedzający mogą obejrzeć dzisiaj taką prasę w dosyć hałaśliwej akcji. Pierwszymi rycinami, które wydawał Jean-Charles Pellerin, były obrazki religijne. Repertuar szybko poszerzył się jednak o reprezentacje świeckie i ilustracje baśni, legend, piosenek, podobizny świadków wydarzeń z przeszłości i czasów teraźniejszych. W okresie pierwszego cesarstwa drukarnia w Épinal stała się prawdziwym zakładem przemysłowym, korzystającym z nowej techniki – stereotypii. W połowie XIX wieku, kiedy fabryką zarządzał już wnuk założyciela, Charles, techniki drukarskie uległy ewolucji. Bulwersującej tradycyjne metody produkcji pojawiła się litografia, dająca wiele nowych możliwości artystycznych. Drzeworyt stopniowo odchodzić zaczął w przeszłość. Zmienił się też styl obrazków. Rysunki wzbogaciły się o wiele szczegółów, stały się dojrzalsze w formie, mniej naiwne. Równolegle fabryczka w Épinal zaczęła produkować dziecięce wycinanki, kukiełki z tekturki, teatrzyki cieni, papierowe modele samochodzików i pociągów, plansze z postaciami do wycinania. Sława Épinal rosła, ukazały się pierwsze wydania produkcji Imagerie w językach obcych. Wydane przez nią podobizny kota w butach, Cadet Roussel, króla Dagoberta, śpiącej królewny, stały się znane w wielu krajach świata.
Travaille chapeauté dans le centre-ville. Je vends l'hiver et l'été des mulons reptiles. C'est mon destin, je suppose. J'ai 15 ans de maison. Ça sent pas toujours la rose, c'est le reblochon. Dans le cas de cette fillette qui tend son pied droit, son prénom doit être Berthe, pointure 43. Il est l'heure de mon sang méchant, mais je n'ai plus faim. Asphyxié par une péniche, telle sera ma fin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mulins reptiles. Je surveille le chaboté derrière mes lentilles. Au rayon des nouveautés, une longue fille. Elle regarde les savates et puis finalement, elle me dit qu'elle convoite les mulins serpents.
W 1897 roku rodzina Pellerin, odpowiadając na zapotrzebowanie, zbudowała nowe warsztaty i wyposażyła się w supernowoczesną maszynę do kolorowania z szablonami, która pozwalała kłaść w tym samym czasie 9 różnych kolorów. Maszyna ta, która jest w ciągłym użyciu, zdolna jest pokryć farbą 500 obrazów na godzinę. Ostatni przedstawiciel sławnego rodu z Épinal, Georges, umarł w 1918 roku. Bracia jego żony, ich synowie i wnuki kontynuowali tradycję fabryki, przerwaną jednak przez II wojnę światową. Placówka odrodziła się dopiero w 1984 roku dzięki grupie kilku zapalonych przedsiębiorców. Obecnie wydaje rocznie około 10 nowych obrazków w kilku różnych formatach. Są to prawdziwe dzieła sztuki na pograniczu malarstwa i plakatu. Od 1989 roku fabryka w Épinal wyspecjalizowała się w upamiętnianiu na przepięknym papierze welinowym Velin d'Arche różnych ważnych wydarzeń. Uczciła w ten sposób m.in. upadek muru berlińskiego, 200-lecie śmierci Victora Hugo, wizytę papieża Jana Pawła II we Francji, francuskie mistrzostwo świata w piłce nożnej.
24 images par seconde, c'est beaucoup trop pour moi. 24 heures pour un tour du monde et moi qui reste là à attendre comme tout le monde une place de choix, une place et un peu d'ombre juste en bas de chez moi. Mais 24 images par seconde, c'est du cinéma pour tout le monde, pourquoi pas pour moi. C'est beaucoup trop pour moi. 24 heures pour un tour du monde. Et moi qui reste là à attendre cette fois comme personne. Une place près de toi, une place et un peu d'ombre juste pour toi et moi. Et 24 images par seconde, c'est du cinéma pour tout le monde. J'ai déjà dans mes bras. C'est beaucoup trop pour moi. 24 heures pour un tour du monde. Et moi qui en suis là à vouloir comme tout le monde tant de choses que je n'ai pas, à vouloir comme personne tant et tant de toi. Et 24 images par seconde, c'est du cinéma pour tout le monde. Alors j'attends et j'y crois.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Agnieszka Kumul.
Muzyka churalna gości u nas rzadko, biesiadna jeszcze rzadziej. Postaramy się dziś zapełnić ten brak. W tym celu weźmiemy dużo mistralu, gwałtownego wiatru z Doliny Rodanu, dodamy szczyptę ziół prowansalskich, nie zapomnimy o sztywnej pianie z Dumy Okcytańskiej i otrzymamy amatorski chór męski La Chorale de Côte du Rhône. Repertuar chóru stanowią, jako się rzekło, piosenki biesiadne, zachęcające do picia tanicznych win z Doliny Rodanu. Nietrudno zrozumieć ten wybór, skoro niemal wszyscy członkowie zespołu są w życiu zawodowym winiarzami z tego pięknego regionu południa Francji. My skosztujemy ich win wirtualnie za pośrednictwem tradycyjnych utworów.
Quand les cuves sont pleines de la tétée d'octobre, il n'est pas très facile pour nous de rester sobre. Dans l'ombre des caveaux, on boit, on chante, on mange pour fêter dignement la fin de la vendange.
La Chorale de Côte du Rhône sięga roku 1991, kiedy to kilku przyjaciół, adeptów Boga Bakhusa, zdecydowało, że założą chór. Uznali, że świętom winobrania w ich słonecznym regionie brakowało radosnego i jowialnego elementu, brakowało wykonawców piosenek biesiadnych, choć repertuar jest niezmierzony. Pożałowania godne wykonanie świętego hymnu prowansalczyków przez uczestników święta w Vaison-la-Romaine przekonało ich do reszty. Autor tego pięknego utworu, wielki poeta prowansalski Frédéric Mistral, przewracał się chyba w grobie. Trzeba było coś z tym zrobić. Na pierwszym posiedzeniu konstytuanty wyraźnego pragnienia w posiadłości Christophe Tasson powołany został do życia chór męski, wyłącznie męski. Bowiem jego członkowie, admirując płeć niewieścią, nie zamierzali się ośmieszać w jej towarzystwie, więc wyeliminowali panie od pierwszego posiedzenia. Nieoficjalny hymn Prowansji Cupo Santo, do którego muzykę skomponował ponoć sam Nicolas Saboli, autor prowansalskich kolęd, zajmuje po dziś dzień żelazną pozycję w repertuarze chóru. Dodajmy, że podczas ostatniej powolnej części tej pieśni słuchacze i wykonawcy wstają.
Chantons avec respect, ferveur, émotion, l'hymne fier et vainqueur de notre nation. Moderato d'abord, et puis allegretto, vouez-nous tous unis pour la Coupe au Santo.
oficjalny hymn Prowansji Cupo Santo. La Chorale de Côte d'Huron ma swą siedzibę w Brasserie Les Arts w Avignonie. Daje koncerty na wszelkich możliwych świętach i spotkaniach winiarskich, głównie w swoim regionie, ale członkom chóru zdarza się także podróżować. Założyciel zespołu, Max Huber, dziś już nieżyjący, został odznaczony Orderem Legii Honorowej za szczególne zasługi w krzewieniu kultury i popularyzowaniu regionu. Dziś kilkunastu chórzystów występuje pod dyrekcją kapelmajstra Jeana Nubela, śpiewając zarówno w języku prowansalskim, jak i po francusku.
Y a-t-il plus belle langue que celle de Mistral, prix Nobel de chez nous, poète magistral. Toute l'Occitanie avec ardeur s'anime, en écoutant cet air, c'est à la fonte de Nîmes.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.